Kawiarence Politycznej w niedzielę 15 grudnia, prawie 3 minuty po godzinie 11. Program realizuje Mariusz Tołajkowski, Piotr Tolko przed mikrofonem. Witam, zapraszamy. Przez najbliższą godzinę, niemal godzinę, będziemy rozmawiać o najciekawszych wydarzeniach politycznych. Za chwilę o nich słów parę. Na początek przywitanie gości. Zacznę od gości w studiu i zacznę od pani Justyny Jakubowicz-Dziduch, prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zbigniew Wogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Witam także naszych gości na łączach. Pan poseł Artur Łącki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I witam pana wicewojewodę zachodniopomorskiego, Dawida Krystka, przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie. Witam serdecznie.
Dzień dobry,
I chciałbym od pana zacząć, bo wiem, że pan jest na konwencji Nowej Lewicy, która to Nowa Lewica dziś wybiera swojego kandydata w wyborach prezydenckich, panie wojewodo. Pierwsze pytanie, kto to będzie? Czy zdradzi pan nam nazwisko tej osoby? Z kim będą mierzyć się poszczególni pozostali kandydaci?
O 11.30 rozpoczyna się Rada Krajowa Nowej Lewicy, która stosowną uchwałę rekomendującą kandydata na prezydenta czy kandydatkę na prezydenta zatwierdzi, a już o 13.00 konwencja wyborcza, gdzie nasza kandydatka, nasz kandydat zaprezentuje się nie tylko członkom Nowej Lewicy, ale również Polkom i Polakom i już dzisiaj wstępną wizję tej kampanii, czy później sprawowania urzędu przedstawi.
Będę pana ciągnął za język, panie wojewodo, panie przewodniczący, bo tak, kandydatem lewicy na prezydenta, tak zwane źródła zbliżone do lewicy, wymieniają prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego, panią minister rodziny, pracy, polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, spoza Nowej Lewicy wicemarszałek Senatu pani Magdalena Biejat, która do niedawna była działaczką partii Razem. Kto z tego grona?
Znaczy, wiadomo, że tą uchwałę podejmują członkowie Rady Krajowej. My jesteśmy partią demokratyczną, 150 członków Rady Krajowej, w tym ja, już za pół godziny taką decyzję podejmiemy. Czyli ja nie ukrywam, że moją faworytką jest bezpartyjna dzisiaj wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która z bardzo dobrej strony już się pokazała w ostatnich wyborach samorządowych, gdzie w Warszawie uzyskała bardzo dobry, prawie 13-procentowy wynik. I myślę, że jeśli ta kandydatura się pojawi, to ja za tą kandydaturą jako członek Rady Krajowej będę głosował.
To będzie jedyna pani, wszystko na to wskazuje, jedyna kobieta w tym gronie. Czy myśli pan i w ogóle, czy w tę stronę chce iść Lewica, właśnie w tym męskim gronie pokazać kandydatkę, za którą pójdą kobiety? Gdzieś czytałem w pewnych opracowaniach sondażowych, że zdaje się 30% kobiet nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Czy to będzie ta kandydatka, która pociągnie za sobą kobiety, panie?
Mam taką nadzieję, że nie tylko panie zagłosują na naszą kandydatkę, ale również panowie. Jeśli Magdalena Biejat będzie naszą kandydatką, o tym się dowiemy za kilkadziesiąt minut, to wierzę, że to będzie ta osoba, która skupi głosy Polek i Polaków, bo to jest naprawdę kandydatka, której warto zaufać, kandydatka koncyliacyjna, która moim zdaniem będzie bardzo dobrze wypełniała rolę prezydenta naszego kraju.
Wiem, że za chwilę pan musi przejść do, że tak powiem, swoich zadań związanych z konwencją Nowej Lewicy, ale jeszcze chcę pana zapytać, gdzie będzie szukać wyborców? Czy to będzie wybitnie lewicowy elektorat, czyli w tym uszknięcie być może części elektoratu Nowej Lewicy, być może trzeciej drogi również. Gdzie będziecie szukać? Czy to skupiacie się stricte na swoim elektoracie, czy będziecie, że tak powiem, szli troszeczkę szerzej?
Ja myślę, że wszyscy kandydaci w tak ważnych wyborach jak wybory prezydenckie budują swój przekaz, swój program do wszystkich Polek i Polaków, bo wyborów prezydenckich nigdy nie wygrywa się głosami jednej partii, bo żadna partia w Polsce nie ma dzisiaj 50-procentowego poparcia. Ja wierzę w to, że ta wizja, która już dzisiaj wstępnie zostanie przedstawiona, ona zyska akceptację, poparcie wielu Polek i wielu Polaków. I wierzę, że Magdalena Biejat w tych wyborach osiągnie bardzo dobry wynik.
Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie. Bardzo dziękuję. No cóż, trudno, dziękuję. Szkoda, przykro mi, że tak krótko, ale może jeszcze będzie czas do pana poprosić o komentarze już po tym, jak poznamy kandydatkę Nowej Lewicy na prezydenta kraju. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Drodzy Państwo, to przejdźmy teraz i zacznijmy od tego kandydata, ale chciałem pana posła Artura Łąckiego, posła Platformy Obywatelskiej, zapytać, czy taki kandydat lewicowy mocno uszczupli głosy w gronie wyborców Koalicji Obywatelskiej? Jeśli to będzie kobieta, co pan na to? Co pan na takiego kandydata, panie pośle?
Panie rektorze, to zależy, jaki kandydat będzie i kto będzie tym kandydatem. No bo nie oszukujmy się, pan wicewojewoda podał 3 nazwiska. Ja teraz postawię się w roli wyborcy, a nie polityka. I gdybym ewentualnie skłaniał się ku kandydatowi z lewicy, to bym sobie tak pomyślał. No pana prezydenta Włocławka to ja w ogóle nie znam. Nie wiem, kto to jest.
Krzysztof Kukucki.
No właśnie. Pani wicemarszałek Senatu, pani senator Biejat. No jest widywana, ale co ona zrobiła w tej polityce, co robi, to też tak trudno powiedzieć. Najbardziej wyrazistym, i tutaj nie, chyba każdy się zgodzi, z tego grona jest pani minister
Dziemianowicz-Bąk, tak? To jest minister rodziny, znany. Pracy i polityki społecznej.
To jest polityk znany w całej Polsce i myślę, że wszyscy spokojnie ją są w stanie rozpoznać, więc gdybym ja był zwykłym takim wyborcą lewicy, no to ja bym na pewno postawił na panią minister Dziemianowicz-Bąk. A czy coś uszczknie z naszego elektoratu? I pan w pierwszej turze każdy powinien próbować zebrać jak najwięcej głosów, przedstawić taki program, żeby skłonić do siebie jak najwięcej wyborców, jak najwięcej Polek i Polaków, ale kluczowym będzie tutaj druga tura i pytanie jest, jak się zachowają ci wyborcy, tych kandydatów, którzy nie wejdą do drugiej tury w tej właśnie turze. Więc my się nie obawiamy tego, że tych kandydatów jest po naszej stronie, że tak powiem, więcej. Raczej będziemy skupiali się na programie pana prezydenta Trzaskowskiego i na takim jego przekazaniu, żeby mieszkańcy Polski wiedzieli o tym, że decydującym głosem będzie druga tura wyborów i tu będą musieli wybrać przyszłość Polski.
Coś tak czytam między wierszami, panie pośle, że apeluje pan już do wyborców lewicy właśnie, żeby w drugiej turze głosowali za kandydatem Koalicji Obywatelskiej.
No będę apelował do wszystkich wyborców, żeby w drugiej turze głosowali nad kandydatem obywatelskim. Nawet będę przekonywał tych, którzy zagłosują w pierwszej turze na pana Karola Nawrockiego, ale nie są twardym elektoratem PiS-u, żeby zweryfikowali swoje podejście do tych wyborów.
No to przejście do naszego gościa w studiu, Zbigniew Wogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czyli słyszy pan część polityków, tym pan poseł Artur Łącki również będzie apelował do waszych wyborców. Czy i na ile będzie to skuteczna strategia, czy i na ile może w takim razie, ponowię to pytanie, użyję słowa uszczknąć w waszych wyborcach, w gronie waszych wyborców, na korzyść kandydata, pan się uśmiecha, na korzyść kandydata Koalicji Obywatelskiej.
No myślę, że to mało realne, jeżeli popatrzymy na te wyniki wyborów dotychczasowych, to jednak ten elektorat, mówimy o tym elektoracie takim stabilnym, czasami mówi się twardym, to ani z jednej, ani z drugiej strony tych przepływów nie będzie dużych. Mówię o tym elektoracie i Prawa i Sprawiedliwości, i Koalicji Obywatelskiej. Pan poseł Łącki, to rozumiem, że się przejęzyczył, ale to takie dobre przejęzyczenie, żeby głosować na kandydata obywatelskiego. Faktycznie warto głosować na kandydata obywatelskiego pana doktora Karola Nawrockiego. Natomiast wracając do tej kwestii dzisiejszego wskazania lewicy, jeszcze czekamy oczywiście, pewnie będzie to któraś z pań. Dla lewicy ma to znaczenie. Moim zdaniem lewica jest mocno spóźniona, bo już wszyscy kandydaci, właściwie ci poważni, od kilku tygodni pracują w tej prekampanii. Dziwię się lewicy, że tak późno. Niektórzy nawet politycy lewicowi, jeden z senatorów w jednym z programów, w którym byliśmy razem, sam mówił, że to źle, że tak późno dopiero będzie ogłoszenie tego kandydata. Natomiast fakty są takie, że dla lewicy oczywiście ma to znaczenie, mówię o partiach, które tworzą lewicę. Natomiast dla wyborców lewicowych chyba nie ma to większego znaczenia, dlatego że kandydat lewicowy już jest. To jest Rafał Trzaskowski. To jest kandydat takiej twardej, często skrajnej agencji. agendy lewicowej. To, co robił w Warszawie, mówię tutaj o różnego rodzaju marszach wolności, wspieraniu środowisk, ściąganiu krzyży itd., itd., itd. Dzisiaj sztabowcy Rafała Trzaskowskiego chcą zmienić ten wizerunek, dlatego jest w tej Polsce wschodniej, południowej, tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną przewagę, no i chce się pokazać jako kandydat środka, czasami nawet wręcz kandydat konserwatywny. To oczywiście nieprawda, to jest oczywiście wizerunek, który jest stworzony na czas wyborów, więc kandydat lewicowy, kandydat skrajnie lewicowy jest i tutaj się zgodzę z panem posłem Łąckim, że ci wyborcy, którzy chcą takiej skrajnej lewicy, oni będą w dużej mierze głosować na Trzaskowskiego, więc ci, którzy nie chcą skrajnej lewicy, nie powinni się nabrać po prostu na te ruchy PR-owskie ze strony sztabu pana Trzaskowskiego.
Panie pośle, ale chcę zapytać o jedną rzecz, bo jest spora grupa również wyborców Prawa i Sprawiedliwości, być może niezadowolonych z tego, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Czy nie obawia się pan, że ten przepływ może być trochę większy?
Nie obawiam się, bo jeżeli spojrzymy na rok rządów, który właśnie minął 13 grudnia, koalicji 13 grudnia, to wszystkie sondażownie, wszystkie ośrodki badania opinii społecznej pokazują, że niezadowolenie z rządów po roku czasu, Polaków niezadowolonych z tych rządów jest zdecydowanie więcej. Niektóre ośrodki pokazują, że nawet połowa Polaków jest niezadowolonych z tego, jak rządzi dzisiaj ekipa Donalda Tuska i jego koalicjantów, więc tego bym się absolutnie nie obawiał, ale oczywiście nikogo nie można lekceważyć. To by było najgorsze, co można zrobić. Trzeba naprawdę bardzo ciężko pracować w tej długiej kampanii, bo to przecież jeszcze pół roku przed nami i będziemy prosić pokornie o głosy wszystkich, także wyborców Lewicy, także wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzeciej Drogi, Konfederacji. Świadomie używam sformułowania wyborców, bo my czasami mamy taką tendencję do tego, że kto kogo poprze, albo kto się z kim domówi, mówi o politykach, a tak naprawdę to ludzie decydują, Polki, Polacy zadecydują, więc trzeba prosić i przekonywać wyborców, a nie liderów politycznych, bo to na koniec każdy z nas ma tę samą siłę głosu, czyli jeden głos w wyborach prezydenckich.
Pan poseł Artur Łącki, do słów kolegi z ław poselskich.
No cóż, to pan poseł Boguski.
Do ceny roku pana rządu, pana premiera Tuska za chwilę sobie przejdziemy. Na razie jeszcze chcemy
mówimy o kandydatach. Ja rozumiem. Tak. Próbuję nagiąć rzeczywistość, że tu mają jakiegoś najlepszego kandydata, ale proszę posłuchaj, no, nic nie powiedział o swoim kandydacie, bo się trudno cokolwiek powiedzieć o panu Karolu Nawrockim. No, większość ludzi go nie zna, no chyba, że są to te środowiska zbliżone z gangsterami, tak, tego znają.
Ale poznali, panie pośle, dzięki raportowi, który nawet powstał podobno, że tak powiem, w gronie prawych polityków czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nawet oni o tym wiedzą. Także będą mieli zagwozdkę, tak wybrali, tak będą musieli, znaczy gdzie wybrali. Nie ma w Prawie i Sprawiedliwości, że to członkowie wybrali. Wybrał pan prezes Kaczyński. Oni muszą robić dobrą minę do złej gry i będą próbowali ludzi przekonać, że to jest najlepszy kandydat na świecie. Czy pan prezydent Trzaskowski jest kandydatem lewicowym? Ja powiem tak, jest kandydatem Polaków, a Polacy są lewicowi, liberalni, prawicowi. Tacy, którzy chodzą do kościoła, tacy, którzy nie chodzą do kościoła, tacy, którzy chodzą w marszach narodowych i tacy, którzy chodzą w innych marszach. I pan prezydent Trzaskowski trafia do wszystkich tych środowisk. Oczywiście nie trafimy do twardego, zabetonowanego środowiska tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, ale mamy nadzieję na tych, którzy czasami się wahają i czasami powiedzą raz na tych, raz na tych. I myślę, że to jest siła pana prezydenta Trzaskowskiego, że nie jest radykałem. Polacy nie lubią radykałów, Polacy na radykałów nie zagłosują. I tutaj upatrujemy swoją.
Ale zdaje sobie pan sprawę, panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość mogło wybrać, jak pana cytując, bardziej radykalnego kandydata.
Ja nie znam pana Nawrockiego. Ja nawet nie wiem, czy on jest radykalny, czy nieradykalny. Ja wiem tylko o raporcie, z raportu tego, który zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, z jakim się środowiskiem spotykał, co robił. Tylko z tego raportu. To jest człowiek taki, no przepraszam teraz za użycie słowa, ale taki no name, no i będą próbowali z niego zrobić, nie wiem, zbawiciela narodu. No wątpię, żeby to się udało. Ale nie interesuje mnie to, co oni będą robili ze swoim kandydatem. Mnie interesuje, co będzie robił nasz kandydat i jak robi. I to widać. Jeździ po Polsce, pokazuje, przekonuje, rozmawia z ludźmi. Jeździ po małych miejscowościach, jeździ po powiatach, jeździ po gminach. I to jest,
ale z tak zwanym no-name'em, jak to pan był uprzejmy określić, tak. Mieliśmy do czynienia w wyborach również w 2015 roku. Jak to się skończyło, wszyscy pamiętamy.
Pan Dobrze. Prezydent Duda był posłem wielu kadencji. Był ministrem u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żadne porównanie. Tego nie można porównać.
Okay. To jeszcze jedno zdanie, pan Zbigniew Bogucki.
Mało tego, przyznam się od razu, my mieliśmy słabego kandydata wtedy. A teraz mamy bardzo mocnego.
Okay. Zbigniew Bogucki.
No ja się tylko mogę cieszyć z tych słów, z tej buty, tego przeświadczenia o swojej wyższości, z tego braku szacunku, który emanuje ze słów pana posła Wąckiego w stosunku do kandydata obywatelskiego, którego popiera już blisko 500 osób, autorytetów w różnych dziedzinach, którzy nie mają legitymacji partyjnych. To jest najlepsza droga do tego, żeby powtórzyć rok 2015. Róbcie tak dalej, panie pośle. Trzymam kciuki za tego rodzaju narrację, za lekceważenie kandydata, no ale chyba jednak gdzieś tam sztabowcy się boją, bo jeżeli widać sondaże 40-30 po niespełna 2-3 tygodniach tej prekampanii, to wtedy, mówię o roku 2014, pan prezydent Andrzej Duda miał takie sondaże na przełomie marca i kwietnia. Oczywiście sondaże nie wygrywają tych wyborów. Ostatecznie, jeszcze raz podkreślę, zdecydują Polacy i no, nie zgodzę się z tym, że pan Trzaskowski jest kandydatem środka. No pan prezydent Trzaskowski jest kandydatem skrajnej lewicy. Jest kandydatem, który dzisiaj próbuje przedstawić się jako właśnie kandydat środka. I to mogliśmy usłyszeć w wypowiedzi pana posła Łąckiego, ale po czynach ich poznacie. No wystarczy zobaczyć, co robił w Warszawie i jak się zachowywał. I myślę, że to będzie znakomita odpowiedź. A nasz kandydat przez nas wspierany, kandydat obywatelski, pan doktor Karol Nawrocki, krok po kroku pokazuje, że potrafi rozmawiać z ludźmi. Na tych spotkaniach są setki osób, też sale czasami nie mieszczą tych osób, które chciałyby się z kandydatem obywatelskim spotkać i ja jestem przekonany, że to się będzie tylko nakręcać. Ja też jestem członkiem tego sztabu. Będziemy robić wszystko, żeby wygrać te wybory nie dla kandydata obywatelskiego, nie dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko wygrać te wybory dla Polski po to, żeby przerwać wszystko to, co złe dzieje się już od roku.
Panowie, na chwilę przenieśmy się, że tak powiem, do obozu trzeciej drogi. Podobno panowie mówili tutaj, czy pan poseł Bogucki mówił, że Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem środka. Podobno takim kandydatem tak zwanego środka jest Szymon Hołownia z Polski 2050. Wczoraj Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło decyzję o udzieleniu poparcia Hołowni. Opinia politologów, ekspertów jest taka, że właściwie nie było innej drogi. Pytanie do pani Justyny Jakubowicz-Dziduch z szczecińskiego PSL-u. Na ile ten kandydat powalczy? Pytanie o to do pani. I na ile właśnie będzie to kandydat środka i na ile też będzie próbował zbierać, no właśnie, troszeczkę z lewa, troszeczkę z prawa.
Panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, Rada Naczelna w dniu wczorajszym podjęła przez aklamację uchwałę, gdzie właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe poparło Szymona Hołownię na kandydata na prezydenta. Proszę państwa, trzecia droga to scenariusz taki zaplanowany z przemyśleniem przez obydwie partie, Polskę 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Scenariusz zakładał długofalową współpracę, zaczynając od wyborów parlamentarnych, samorządowych, również prezydenckich. Więc brakowało, można powiedzieć, kropki nad i to, co się zadziało wczoraj. Popieramy kandydata, który jestem przekonana zbierze właśnie tych różnych wyborców z każdej strony, bo jest to kandydat wszystkich Polek i Polaków. To, że się jej stawiamy jakby w środku, w centrum, to nie znaczy, że wyborcy innych ugrupowań, którzy decydują na to, że marszałek Hołownia jest najlepszym kandydatem, nie zagłosują właśnie na niego. Uważam, że jest to dobry kandydat z uwagi na to, że tak jak podkreśla Szymon Hołownia, nie ma nad sobą żadnego szefa, prezesa i jest w tej materii jakby niezależny i to też daje mu takie trochę dobre pole wyjścia.
Jeden z politologów z Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Maciej Onasz, mówi, że Szymon Hołownia wbija szpilkę w politykę Platformy Obywatelskiej, głównie mówiąc o tym, że Polska nie powinna być krajem 7 metropolii, a tymczasem według eksperta, uwaga, polityczna Platformy Obywatelskiej skupia się na największych ośrodkach. ośrodkach miejskich. Struktura wyborcza w Polsce jest taka, że głosami mieszkańców największych miast nie wygrywa się wyborów. Czy wasz kandydat bierze bardzo mocno do serca takie również opinie?
Myślę, że kandydat idzie na wybory przedstawiając siebie dla wszystkich środowisk i większych, wielkomiejskich, i stąd też rola PSL-u, żeby dotrzeć do wyborców w mniejszych miejscowościach. To się decyduje, Polki i Polacy decydują, kto będzie ich prezydentem i jak ich będzie reprezentował.
Być może jest pani nieco dalej od tej dużej polityki warszawskiej, ale czy mocno trzeba było przekonywać pana Szymona Hołownię, żeby właśnie w te małe ośrodki wejść, że to właśnie tam jest główny elektorat, właśnie głównie Polskiego Stronnictwa Ludowego i że tam te głosy mogą popracować, mówiąc tak kolokwialnie?
Myślę, że nie trzeba było przekonywać z uwagi na to, że ten właśnie projekt, o którym mówimy, który się powstał, Trzecia Droga, miał właśnie łączyć jakby różne obszary. To my też po części otwieraliśmy drogę na te mniejsze miejscowości, gdzie jesteśmy bardziej rozpoznawalni. To tu mamy też wyborców swoich. I Szymon Hołownia, zaczynając swoją kampanię, też prekampanię, zaczął ją od mniejszych miejscowości. Właśnie zaczął rozmawiać z mieszkańcami mniejszych miejscowości. Bo tak, proszę państwa, to właśnie tam gro ludzi ma, życie się zaczyna w tych małych miejscowościach też. Tam jest wielokrotnie trudniej. Tam właśnie z mieszkańcami trzeba rozmawiać i zobaczyć, jaka trudność w funkcjonowaniu codziennym jest. Więc
jeśli warto... małe miejscowości, jeśli właśnie zaczynają kandydaci od tej tak zwanej ściany wschodniej, to znów wracamy do pana posła Zbigniewa Boguckiego, Prawo i Sprawiedliwość, bo to będzie raczej, no nie chcę powiedzieć, że wojna, ale tam będzie walka o wyborców, prawda? W tych małych miejscowościach zarówno PSL jest bardzo silny, jeśli chodzi o poparcie, jak i również to poparcie jest widoczne dla Prawa i Sprawiedliwości.
Zdecydowanie tak. No, trzeba wyciągać wnioski. Jeżeli spojrzymy na tę mapę wyborczą po ostatnich wyborach parlamentarnych, czyli wyborach z 15 października zeszłego roku, to można powiedzieć, nasi wyborcy, czyli ci, którzy są w dużej mierze skoncentrowani na ścianie wschodniej, południowej, oczywiście są wyborcy również w Szczecinie i na zachodzie Polski, czy na północy, no ale tam mamy zdecydowaną przewagę. Zawsze tak było historycznie. Jeżeli spojrzymy na te mapy polityczne, to tak właśnie to wyglądało. To my wygraliśmy te wybory, ale dzisiaj nie rządzimy właśnie z uwagi na to, że frekwencja była, można powiedzieć, na bardzo podobnym poziomie w województwach wschodnich i południowych, natomiast ta frekwencja była zdecydowanie wyższa właśnie w tych województwach, no, gdzie nie mamy tej przewagi, czyli na zachodzie i na północy, więc z naszej perspektywy trzeba zrobić wszystko, żeby kandydata obywatelskiego poparli ci wyborcy, którzy mają te konserwatywne poglądy. Natomiast wybory prezydenckie są absolutnie specyficzne, to znaczy mamy wybór jednego konkretnego kandydata, czyli zderzają się dwie bardzo konkretne wizje Polski, dwa charaktery, dwie osobowości. Mówię już o tej drugiej turze, też się cieszę, że pan poseł Łącki mówi dzisiaj o drugiej turze, bo jeszcze 2-3 miesiące temu jego koleżanki i koledzy mówili, że Rafał Trzaskowski wygra w pierwszej turze, więc pewna refleksja i tam następuje. Ale wracając do głównego wątku, jest takie powiedzenie, no chyba nawet pan Schetyna powiedział kiedyś, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Warszawie, we Wrocławiu czy w Szczecinie. Oczywiście wszyscy, jeszcze raz podkreślę, wszyscy wyborcy są tak samo ważni, ale żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć poparcie również w tych mniejszych miejscowościach, na polskiej wsi, w tej Polsce powiatowej, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. I tam trzeba dotrzeć. To jest kwestia mobilizacji elektoratu, tego, który myśli prawicowo. Jeszcze raz wrócę do czegoś, do czego jestem przekonany, co też wynika z badania opinii publicznej, co też wyszło przy chociażby głosowaniach światopoglądowych w tym Sejmie, nawet w tym Sejmie. Polacy są w większości umiarkowanie konserwatywni. Znaczy Polacy mają ten gen konserwatywny w sobie i to przekonywanie, że jest inaczej, jest próbą stworzenia innej rzeczywistości. I teraz, jeżeli my z tą ofertą dla umiarkowanie konserwatywnych wyborców, mądrze konserwatywnych, nowocześnie konserwatywnych wyborców trafimy, a będziemy robić wszystko, żeby w tym wspomóc kandydata obywatelskiego doktora Karola Nawrockiego, to jest szansa, bardzo duża szansa, żeby te wybory wygrać. Oczywiście praca, jeszcze raz praca i pokora.
To chcę, żeby pan jeszcze może wyjaśnił nieco więcej, co to znaczy umiarkowanie, jak bardzo umiarkowanie. I co to znaczy konserwatywny? Jakie elementy tutaj głównie odgrywają rolę? Bezpieczeństwo?
Przede wszystkim przywiązanie do pewnej tradycji polskiej. Nie wszyscy muszą chodzić do kościoła co niedzielę, ale mają to poszanowanie chociażby dla symboli religijnych, dla naszej tradycji, dla naszej historii. To jest niezwykle ważne. To można było obserwować wtedy, kiedy był przypuszczony atak na pamięć świętego Jana Pawła II. Sondaże, zaufanie dla Ojca Świętego, wzrosło po tych atakach, które przypuściły liberalne środowiska i liberalno-lewicowe media, a nie spadło. To znaczy Polacy chcą bronić swoich wartości, chcą bronić tych autorytetów, między innymi tego wielkiego autorytetu, jakim był Jan Paweł II. Mądrzy konserwatywni, to znaczy tacy, którzy nie zawsze chcą uczestniczyć w tym bardzo mocnym sporze, który jest. Mądrzy konserwatywni to także tacy, którzy chcą obrony polskich granic, wzmacniania polskiego bezpieczeństwa, budowy wielkich inwestycji rozwojowych, takich jak CPK, Atom, port kontenerowy. No, a jeżeli spojrzymy na Koalicję Obywatelską szczególnie, to tutaj we wszystkich tych elementach byli to ugrupowanie, jego liderzy byli przeciwko. Więc w ten sposób myślę, że z jednej strony jest ten konserwatyzm, czyli przywiązanie do wiary, tradycji, zwyczajów i pewnego również podejścia, jeżeli chodzi chociażby o nauczanie młodych ludzi, co dzisiaj, no, to co dzieje się w Ministerstwie Edukacji, spotyka się z wielkim sprzeciwem bardzo dużej rzeszy rodziców.
Mówi pan o tak zwanej edukacji zdrowotnej, tak? O tym nowym pomyśle.
Tak, mówię o edukacji zdrowotnej. Akurat byłem na kontroli poselskiej razem z Przemysławem Czarkiem i Łukaszem Kwitą. No i tam tych petycji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I to nie jest kwestia tego, że możemy my jako rodzice wybrać, tylko jest to nam narzucane, jak mają być kształtowane również nasze dzieci. A przecież Konstytucja daje to prawo rodzicom. Więc w tym znaczeniu mówię o mądrym konserwatyzmie, który patrzy w przyszłość, który chce Polski nowoczesnej, ale jednak jest osadzony tradycyjnie. Myślę, że tutaj o tym też mówimy, jeżeli mówimy o PSL-u, bo
no właśnie,
w pewnej mierze to jest podobny wyborca. Czasami ci wyborcy byli bliżej, niektórzy, mówię o szczególnie polskiej wsi, bliżej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj wydaje się, że to patrząc na wyniki wyborów, bliżej są Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest ten elektorat, który właśnie tak spogląda na dzisiejszą Polskę i na polską przyszłość.
Czy to uwzględnia również kandydat Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Artur Łącki? W poprzedniej rozmowie miałem przygotowane taką opinię, że w swoim przemówieniu, w swoim, że tak powiem, expose, tym prekampanijnym, pan prezydent Rafał Trzaskowski, no właśnie wyciągał rękę do tak zwanego prawicowego, czy tego tradycyjnego, konserwatywnego elektoratu.
Panie redaktorze, nie tylko wyciągamy rękę, ale po prostu idziemy do tego elektoratu. Dlatego od początku nie mogę się zgodzić z tym, co mówi pan poseł Boguski. Chociażby pierwsza taka prosta kwestia, którą powtarzają, poseł też to powtarza, że wybory w Polsce wygrywa się w Końskich, a nie w Szczecinie. Po pierwsze, bym
to przenosząc to na nasz grunt, panie pośle, w Rewalu, a nie w Szczecinie właśnie, tak?
Przestrzegałbym pana posła przed lekceważeniem Szczecina.
To właśnie ale ja tego nie powiedziałem. Wszyscy wyborcy są ważni, a to są słowa marszałka Schetyny.
Ja nie przerywałem, chociaż pan wkładał mi w usta rzeczy, których nie mówiłem. Więc prosiłbym nie przerywać. Więc przestrzegałbym przed wrażeniem Szczecina, bo ostatnie wybory samorządowe pokazały, że właśnie elektorat województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego się tak zmobilizował, że Koalicja Obywatelska teraz rządzi w Rzeczpospolitej. Wygrywa się wybory prezydenckie w całej Polsce. I wygrywa się wybory prezydenckie, wtedy się dostanie głosy większości Polaków. A większość Polaków nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, ani konserwatywna, ani nie wiem, ultra jakaś konserwatywna, jest umiarkowana i patrzy na to, co politycy mówią. Dobrze, że dzisiaj pan poseł Boguski jest w tym programie i mówi, bo widać, na czym znowu będą grali swoją politykę teraz przed wyborami. Znowu polaryzacja społeczeństwa takimi hasłami prostymi. Oni nienawidzą Jana Pawła II, my bronimy Jana Pawła II. To jest kłamstwem i bzdurą, ale niestety tak właśnie w ten sposób dzielą Polaków, w ten sposób polaryzują społeczeństwo. My, pan prezydent Rafał Trzaskowski, idzie i do Końskich, i do Szczecina, i do Hrubieszowa, tak jak w piątek, i do Łodzi, i do innych małych miejscowości, takich jak Gryfice, i do wielkich miejscowości. Idziemy do wszystkich Polaków i wszystkim Polakom przedstawiamy ofertę rozwoju Rzeczpospolitej, bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i tego i gospodarki, dobrej gospodarki, dobrego życia dla Polek i Polaków. Nie będziemy ich polaryzowali, tylko będziemy próbowali ich skupić wokół jednej ważnej, najważniejszej sprawy, czyli wokół rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości będą tak pogrywać, jak właśnie mówi to pan poseł Bogucki, to im winszuję. I niech tak dalej idzie.
To za chwilę pan poseł Bogucki, panie pośle, a chcę jeszcze zapytać pana o kandydata trzeciej drogi, pana Szymona Hołownię. Na ile on, że tak powiem, zamiesza, mówiąc kolokwialnie, także wśród waszych wyborców? Na ile może wam odebrać głosy?
Ja uważam, że pan Szymon Hołownia jest, zresztą bardzo szanuję jego zdobycze polityczne, które przez parę lat doprowadziły go do stanowiska marszałka Sejmu Rzeczpospolitej i drugi raz już kandydata na prezydenta. I uważam, że jest dopełnieniem koalicji 15 października. Jestem bardzo dobrze, że pan Szymon Hołownia kandyduje w tych wyborach. Życzę mu jak najlepiej. Życzę mu, żeby był trzecią osobą, która zajmie miejsce na pudle, że tak się wyrażę kolokwialnie. Ale też od razu mówię o tym, że o drugiej turze, która pewnie będzie, bo w Polsce raz chyba się zdarzyło tylko, że w pierwszej turze zdaje się wygrał pan prezydent Kwaśniewski, więc trzeba patrzeć na to realnie, że będzie druga tura, że w drugiej turze jedynym kandydatem, którego myślę powinien poprzeć czy prosić o poparcie swoich wyborców, pan Szymon Hołownia, to jest Rafał Trzaskowski. I tu upatrujemy swoją siłę. Proszę popatrzeć. Będzie kilku kandydatów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, którego niewielu zna. Kandydat Koalicji Obywatelskiej, kandydat Trzeciej Drogi i kandydat Lewicy. I tych trzech kandydatów wywodzi się z partii, które się od roku dogadują ze sobą. Oczywiście są pewne konflikty, oczywiście są napięcia, jak w każdej takiej organizacji, ale ciągną ten wózek do przodu z dobrym skutkiem. I myślę, że dojdzie to też do bardzo dobrego skutku w dniu wyborów prezydenckich.
Czy do tego jeszcze pan poseł Bogucki, bo tu płynnie przechodzimy do kwestii podsumowania roku rządu premiera Donalda Tuska.
Właściwie pana posła Łąckiego nie trzeba komentować, on sobie wystawia sam jak najgorsze świadectwo tymi różnego rodzaju atakami, próbą cały czas wbijania kapitału politycznego na antypisie. Myślę, że to już się wypala, to pokazują wszystkie sondaże. Ja tylko trzymam kciuki, róbcie tak dalej, bo to jest najlepsza droga do tego, żebyście przegrali te wybory, a jeżeli wy przegracie te wybory, to znaczy, że to jest znakomita wiadomość dla Polski, jeżeli pan cały czas mówi, że nikt nie zna kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, a w sondażach ma 30% poparcia, to znaczy, że pan się odkleił od rzeczywistości, panie pośle, ale to też dobra wiadomość, bo to zwykle jest taka zapowiedź klęski. Natomiast gdyby pan mnie słuchał, ja wierzę, że słuchacze słuchają mnie bardzo, bardzo uważnie, to na pewno nie uwierzą w te manipulacje, które pan próbuje uskutecznić, że mniej ważnie jest głos mieszkańców Szczecina niż Końskich albo innych mniejszych miejscowości. Dokładnie to wytłumaczyłem, ale pan swoim starym zwyczajem próbował to inaczej zinterpretować. Każdy głos jest tak samo ważny, natomiast powtarzałem te słowa nikogo innego jak waszego polityka, waszego marszałka Senatu, pana Grzegorza Schetyny, który wskazywał na to, że po prostu z tą agendą lewicową, która często ma większość w dużych miastach, to są fakty, trzeba z faktami, nie warto z faktami dyskutować, nie wygrywa się w całej Polsce. To był pewien swego rodzaju przykład, przyrównanie tych Końskich i Warszawy.
Czyli jednak nie lubicie tych dużych miast, bo tam jest...
Lubimy duże miasta. Ja byłem kandydatem na prezydenta Szczecina. Zdobyłem blisko 30% w bardzo trudnych wyborach, w których wy przestraszyliście się i nie wystawiliście nawet swojego kandydata. To chyba wy nie lubicie Szczecina, skoro nie Panowie. Było nawet waszego kandydata. No, ale
być może
już
tego
historia.
Jeszcze wrócimy, ale teraz pan poseł Artur Łącki. Panie pośle, przejdźmy do ocen działalności rządu. Mija rok od powołania koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Jak mówił w takim nagraniu, równo rok wygłosiłem ekspoze w imieniu waszego rządu. Zamieszczone zostało wideo. Wśród sukcesów minionych 12 miesięcy premier wymieniał choćby bezpłatny program in vitro, waloryzację emerytur, rentę wdowią, obniżenie składek zdrowotnych, program Aktywny Rodzic, odblokowanie 600 miliardów złotych dla Polski z funduszy europejskich. Natomiast, i to chcę, żeby pan do tego też się odniósł, jak to się dzieje, że według sondaży 56% badanych krytycznie ocenia ten rok rządu Donalda Tuska, to chociażby badanie Polster na zlecenie Superekspresu, i w jakim stopniu to może zaważyć na wyniku wyborczym waszego kandydata, pana prezydenta Trzaskowskiego?
No wie pan, no to na pewno jest sytuacja taka, której się spodziewaliśmy, dlatego że rządy w większości przypadków po roku swojej działalności zawsze właśnie mają obniżkę swoich notowań wśród społeczeństwa. Związane jest to z tym, a w Polsce szczególnie, że trzeba było naprawić wiele popsutych spraw przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I niestety te rzeczy, które wychodzą dopiero po 8 latach, są przypisywane na karb nowego rządu, chociaż nie my mieliśmy...
To co wyszło, panie pośle, według pana najważniejsze rzeczy, które wyszły?
Ja nie będę powtarzał tego, co pan już powiedział, tego, co powiedział pan premier Donald Tusk, tego, co powiedziała pani minister Leszczyna. To wszystko można znaleźć w internecie. Dla mnie najważniejsze są dwie rzeczy. Dwie rzeczy na tle Europy i dwie rzeczy, które różnią nas totalnie od tego, co robi, jak rządził Prawo i Sprawiedliwość. Po tych latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wielkim sukcesem polskiego rządu jest to, że utrzymał wzrost gospodarczy przewyższający 2% w skali rocznej. Raczej będzie około 3%, nawet trochę ponad 3%. Pierwszy kwartał to było 2,8%, 2,7%, drugi kwartał 3,8, teraz jest w trzecim kwartale troszeczkę mniej 2,7 ze względu na to, że jest mniejsza konsumpcja. Czwarty kwartał będzie miał o wiele większą konsumpcję, więc myślę, że cały rok wzrost gospodarczy będzie przekroczy 3%. Na tle Europy, jak się to ma? Cała Europa, wzrost gospodarczy w tym roku 0,9%, a strefa euro, Unia Europejska 0,8%. No więc to jest kolosalna różnica. I to jest właśnie sukces tego rządu. I drugi podstawowy sukces, który to jest ewidentnie związane z ceną masła, z ceną żywności, z ceną wszystkiego. To jest wreszcie ustabilizowanie, bo jeszcze nie jesteśmy zadowoleni z tego, ustabilizowanie inflacji na poziomie 4,85%. Kiedy skumulowana inflacja za ostatnie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest 48%, proszę Państwa. 48%. Później się dziwicie Państwo, że idziecie do sklepu i kosztuje 10 czy 11 zł. Takie były właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, które doprowadziły do takich cen i energii, i niektórych środków żywności. I to trzeba było zatrzymać. Niestety. Ten wzrost kosztów życia Polaków, który nam zafundował Prawo i Sprawiedliwość, pokazał się dopiero teraz i my jesteśmy za to obwiniani przez społeczeństwo. Musimy doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo przestało być karane za złe rządy Prawa i Sprawiedliwości. Także dla mnie te dwie rzeczy są jakby najważniejsze, dlatego że dotyczą wszystkich Polaków. Oczywiście mogę wymieniać od początku najlepszy program in vitro w Europie. Nie ma takiego programu. Babciowe, zmniejszenie składki zdrowotnej. No kupę rzeczy, które są drobniejsze, ale dla mnie te dwie rzeczy, czyli ustabilizowanie inflacji i wzrost gospodarczy jest najważniejszy.
Pan poseł Bogucki, za chwilę, jeśli panowie pozwolą, pani Justyna Jakubowicz-Dziduch, PSL, jako no właśnie jeden z koalicjantów, jak pani podsumowuje ten rok rządu Donalda Tuska, również z waszym udziałem, z udziałem Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzeczywiście tyle rzeczy wyszło po rządach Prawa i Sprawiedliwości, że najpierw trzeba było, mówiąc kolokwialnie, posprzątać?
No panie redaktorze, zdecydowanie po 8 latach, jeśli przejmuje się rządy i jak wiemy, no rządzący obecnie, no nie jesteśmy zadowoleni z tego, co przejęliśmy i w jaki sposób ta polityka była prowadzona przez 8 lat, więc można powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, trzeba było poukładać na nowo. To, że jest dopiero rok rządów, to nie znaczy, że w ciągu roku nic się nie dzieje i że się nic nie działo. Po prostu rok to jest zbyt mało, żeby w długofalowych jakichś przedsięwzięciach móc poczynić duży progres do przodu. To, co pan poseł Łącki wspomniał, dużo programów socjalnych, zdrowotnych, społecznych zostało wdrożone. Proszę też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Teraz jesteśmy w takiej, a nie innej geopolitycznej sytuacji. Bardzo duże nakłady na bezpieczeństwo. Uważam, że mamy bardzo dobrego
rekordowe
ministra.
Nakłady na obronność.
Tak? Mhm. Bardzo dobrze Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza wiele programów, których wcześniej nie było. Czy chodzi o programy w zakresie uzbrojenia, szkolenia, czy wyposażenia wojska, czy zabezpieczenia granicy, więc to bezpieczeństwo też jest bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich Polek i Polaków, więc te działania, które teraz robimy, myślę, że z dużym efektem będą przynosiły sukces w każdym kolejnym roku.
Ale to jest troszeczkę tak, że jak się obiecuje dużo w kampanii wyborczej, później wyborcy tego oczekują realizacji tych poszczególnych postulatów i mówiąc wprost, oni są bezwzględni, prawda? Nie zrobiliście tego, tego i tego, a przecież obiecaliście.
Zdecydowanie tak, ale myślę, że na to, co wszyscy umówiliśmy się z Polkami i Polakami, będzie realizowane konsekwencje, wdrażane w każdym kolejnym miesiącu w miarę oczywiście możliwości. Patrząc na to, że wiele działań nie było możliwych do zrobienia, choćby patrząc na zatrzymane KPO, wiele programów musi być odłożonych w czasie, ale nie jest powiedziane, że te wszystkie propozycje, które zostały skłożone podczas wyborów Polkom i Polakom, nie będą wdrażane w przyszłości.
To jeszcze chcę panią tylko dopytać, a jak duży jest to sygnał i jak duży taki temat do zaniepokojenia te sondaże, które mówią, że jednak większość, czy to badanych, krytycznie ocenia rok rządów premiera Donalda Tuska, czy też według innego sondażu poziom życia, czy żyje się panu lepiej niż rok temu, no i tutaj zaledwie lepiej mówi nieco około 14%. Czy to jest dla was jakieś zmartwienie?
No zdecydowanie pracujemy na to, żeby się Polkom i Polakom lepiej żyło, więc idziemy w tym kierunku, żeby ten standard życia, poziom życia był coraz lepszy. Jednak wdrożenie od razu jakichś programów z dnia na dzień nie jest możliwe. To są długofalowe przedsięwzięcia i będziemy do tego dążyć.
Pan poseł Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Uśmiechał się pan... No... setnie, kiedy mówił pan poseł Łącki.
No, uśmiecham się, dlatego że mi się przypomina takie sformułowania z czasów lat słusznie minionych, skoro Polacy mówią, że żyje im się gorzej, skoro ponad połowa Polaków źle ocenia żonę, pan poseł Łącki roztacza takie rajskie wizje, jak to wspaniale w Polsce jest pod rządami Platformy i Donalda Tuska, to mam wrażenie, że chcę powiedzieć Polkom i Polakom, że partia ma rację, tylko Polacy do tego nie dorośli. No jest dokładnie odwrotnie. Także uśmiechałem się, chociaż to śmiech przez łzy, kiedy słyszę o tym rozwoju gospodarczym. Panie pośle, Business Insider z 6 grudnia. Z lidera do outsidera. Tak można w skrócie podsumować to, co stało się z polską gospodarką na przestrzeni ostatniego roku. Jeszcze rok temu ze wzrostem 1,8% kwartał do kwartału w Unii nie ustępowaliśmy, uwaga, nikomu. Przypomnę rządy Prawa i Sprawiedliwości, a w Europie tylko Albanii. Teraz Europa rośnie, a my spadamy i tylko dwa kraje wspólnoty są w gorszej sytuacji. I dalej, ze spadkiem o 0,1% kwartał do kwartału polska gospodarka znalazła się w piątce spadkowiczów Unii, a gorszy wynik miały tylko Węgry i Łotwa. I to jest dorobek waszych rządów. I dlatego dzisiaj Polacy nie tylko żółtą, ale czerwoną kartkę państwu pokazują. Pan może opowiadać te wszystkie niedorzeczności, które pan przed chwilą powiedział, tylko Polacy dzisiaj odczuwają to w swoich kieszeniach. Donald Tusk mówił, że polskie kieszenie Polaków będą, czy portfele będą grubsze, w sklepach będzie taniej, a w każdym polskim domu będzie lepiej. Jest dokładnie odwrotnie, bo państwa trzeba, a szczególnie Donalda Tuska, waszego lidera, czytać a rebours, czyli na odwrót. Jeżeli spojrzymy, pani też wspomniała o obronie narodowej, faktycznie te wydatki są zapisane w bardzo dużym procencie, zresztą to też zakładał budżet Prawa i Sprawiedliwości, ale niestety państwo tych wydatków nie zrealizowaliście, czyli faktyczne wydatki na obronę narodową są zdecydowanie mniejsze. Słucham pana posła Łąckiego, który mówi, że dobrze wreszcie, że się ustabilizowała o 100% wyższa cena masła, no to łapie się za głowę. Znaczy, w którym miejscu jesteśmy i z jakimi rządzącymi mamy do czynienia.
Z tym masłem, drodzy państwo...
30%, no to jeżeli nie masło, panie redaktorze, sprawa. To 30%, jeżeli chodzi o gaz, 20%, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Dzisiaj, ani w tym półroczu, ani w przyszłym roku nie będzie osłon, jeżeli chodzi o wysokie ceny prądu, w ogóle mediów dla przedsiębiorców, dla rolników, dla infrastruktury wrażliwej, czyli szpitali, ośrodków zdrowia, szkół. Nie będzie również osłon dla samorządów. My to już widzimy, bo ten przyszłoroczny budżet chociażby Szczecina będzie po prostu bardzo związany z bardzo wysokim wzrostem cen. To się odbije oczywiście na mieszkańcach, bo to jest sięganie do kieszeni mieszkańców. Sytuacja jest naprawdę bardzo nieciekawa. Do tego dochodzą zwolnienia grupowe. 20 tysięcy osób już jest zgłoszonych w urzędach pracy tylko do zwolnień grupowych, więc Polacy naprawdę to wszystko widzą. Kryzys się już rozpoczął. Znaczy,
Niepokojące wieści docierają do nas za zachodniej granicy, z Niemiec na przykład, prawda? To spowolnienie, zresztą kłopoty polityczne. No nie wiem, na ile to jest powód do zadowolenia, że no my tutaj nie mamy takiego kryzysu, ale nasza gospodarka, nasz eksport jest bardzo mocno z Niemcami związany, więc to jest zły sygnał dla nas.
Panie rektorze, kryzys się już rozpoczął. My jeszcze go do końca nie odczuwamy, ale te wszystkie wskaźniki gospodarcze, bo ten artykuł Business Insider jest w oparciu o dane Eurostatu, a więc jednostki Unii Europejskiej, a nie jakiegoś, jakby pewnie może niektórzy chcieli, pisowskiej agendy. Tylko Unia Europejska wskazuje, jak źle dzieje się z polską gospodarką. I to, co dzieje się w Niemczech, oczywiście będzie również rezonować w sposób oczywisty na to, co będzie działo się z polską gospodarką, no ale tam przynajmniej mamy reakcję polityczną. To znaczy trzeszczy w koalicji, będą pewnie nowe wybory. Znaczy pewnie będą nowe wybory i Niemcy no, zorientowali się, że te rządy kanclerza Scholza po prostu doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji. To samo w polityce międzynarodowej. No, Donald Tusk miał być tym, który będzie rozgrywał. Nikomu miał się nie ograć. A prawda jest taka, że spotkanie w Berlinie, gdzie jest Biden, gdzie jest Scholz, gdzie są premierzy Wielkiej Brytanii i prezydent Francji, tam Donalda Tuska nie ma. Ja przypomnę, wtedy kiedy myśmy rządzili, Joe Biden przylatywał nad Berlinem do Polski i tu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie nie tylko Polski, nie tylko Ukrainy, ale tej części świata, jaką jest Europa. Dzisiaj nas tam po prostu nie ma. Jeżeli Donald Tusk jest na przykład na spotkaniu NATO, to stoi w ostatnim rzędzie w rogu. To pokazuje, że właściwie w każdej sferze, czy w gospodarce, czy w ochronie zdrowia.
Może jest szarą eminencją, panie pośle. No, nie każdy musi błyszczeć w świetle fleszy, żeby potem decydować o najważniejszych decyzjach.
Jeżeli ktoś jest szarą eminencją i nikt go nie zauważa, to wątpię, żeby był tą szarą eminencją i nie znajduje się jednego krzesła dla polskiego premiera, który miał być takim liderem w Europie. Nikt się po prostu dzisiaj z Donaldem Tuskiem, niestety, to przykre, bo to polski premier i chciałbym, żeby bez względu na to, jak się nazywa, miał swoją pozycję międzynarodową. Nikt się niestety z nim nie liczy.
Pan poseł Artur Łącki, panie pośle, wrócę do tej sytuacji gospodarczej właśnie no i do tych poziomów niezadowolenia. Jak to ważyć może na wybory?
Przez cały czas tego programu próbowałem nie dotykać osobiście pana Boguckiego, znaczy z jego, pana posła Boguckiego, ale on, pan poseł Bogucki oczywiście nie potrafi tego robić, no ale to już teraz co wygadywał, no to przez te poziomy...
Ale może jednak powściągnijmy emocje, panie pośle. Może się jednak uda nie odwoływać personalnie.
Śmiech na sali. Pan poseł opowiada o tym, jak to źle jest traktowany w Europie pan premier Tusk. No to jest taka bzdura, że pewnie nikt tego nie uwierzy i nikt nawet nie trzeba komentować. Ale można powiedzieć, jak jest traktowany wasz prezydent, panie pośle.
Jak to nie jest nasz prezydent, to jest panem... prezydent Rzeczypospolitej.
Ach, nie jest wasz prezydent.
No to jest prezydent pan, Rzeczypospolitej.
I jeszcze raz powtarzam, ja panu nie przerywałem ani razu. Więc na korytarzu spotkał się z panem Donaldem Trumpem, przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście pan prezydent Orban, pan prezydent Zełenski byli na obiedzie z panem prezydentem Trumpem, a dla pana prezydenta Dudy zostało tylko dwa słowa na korytarzu lub trzy słowa w przedsionku Notre Dame.
Coś o gospodarce no, może.
Właśnie, przejdźmy tak do meritum, panowie, tak bo kto z kim się spotkał tak i gdzie, to właściwie
wasza,
chyba...
Wasza polityka zagraniczna i tak wyglądała przez cały czas. Nikt z wami nie chciał rozmawiać. Polska była na szarym końcu ważności.
Panie pośle, kwestia kryzysu, który dotyka najprawdopodobniej... Właśnie.
Jest taka zasada w ekonomii... lotu motyla. Znaczy, że ktoś kiedyś może wtrącić jakąś kostkę domina i po jakimś czasie dopiero wychodzą z tego problemy. I tak właśnie wyglądały całe rządy ośmioletnie Prawa i Sprawiedliwości. I to, co powiedziałem przedtem, powtórzę jeszcze raz. Jeśli państwo sobie wyobrazicie, że przez ostatnie 3 lata rządów skumulowana inflacja przy rządach pana premiera Morawieckiego i pana prezesa Glapińskiego w Polsce wyniosła 48%, to czego pan Bogucki sobie wyobraża? Że będzie wszystko taniało? Czy wszystko drżało? Doprowadziliście do takiej inflacji, którą ledwo dało się poskromić. Ona teraz przy około 5% nie jest tym, czym żebyśmy byli zadowoleni. Musimy doprowadzić do inflacji, która będzie między 2 a 3%, ale to jeszcze będzie trwało.
Przynajmniej dlatego, rok, tak, jak mówią ekonomiści.
Tak, dokładnie. Właśnie dlatego, że tak rządziliście. I proszę wziąć na klatę tą sprawę, że nie potrafiliście zarządzać polskimi pieniędzmi, nie potrafiliście zarządzać polską gospodarką. Robiliście to na zasadzie takiego rządzenia właśnie jak kiedyś rządzili komuniści. Tu wybudujemy tu, to tam przesuniemy jezioro, a jak już przesuniemy jezioro, to tam puścimy rzekę. Nie mieliście zielonego pojęcia o zarządzaniu gospodarką i tak wygląda teraz życie Polek i Polaków. Ale dlatego Polacy rok temu was pogonili od rządu i mam nadzieję, że będą konsekwentni w swoich wyborach przy wyborach prezydenckich, co pozwoli nam w przeciągu 3-4 lat doprowadzić polską gospodarkę znowu do kwitnącego stanu i dobrego życia Polek i Polaków.
Krótko pan poseł Zbigniew Boguc.
No jeżeli wsłuchuję się w mojego kolegę posła, to przypomina mi się
ale
słowa
kolegę, to jest
Donalda Tuska, że słabość i brak argumentów rodzi agresję. Jeszcze raz powtórzę. Oddawaliśmy wam gospodarkę z największym wzrostem, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Po roku waszych rządów jesteśmy na szarym końcu. Z lidera do outsidera. Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, wyniki po trzecim kwartale, wtedy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to było 11,5 miliarda zysków. Po waszym trzecim kwartale jest ponad 300 milionów straty.
Teraz ja panu przerwę,
więc wyparowało 12 miliardów złotych ze spółek Skarbu Państwa, które są podstawą polskiej gospodarki. Za naszych rządów nigdy nie było takiej sytuacji, żeby NFZ nie miał na zapłatę. Żeby nie miał na zapłatę. No, ale widzi pan, pan się tak domagał, ale rozumiem, że nerwy. Rozumiem, że nerwy.
Mogę sobie pozwolić na jedno.
Rozumiem, że nerwy. Panie kolego pośle, rozumiem te nerwy. Polacy też są na was zdenerwowani. Natomiast patrząc na ochronę zdrowia, to także nie było nigdy takiej sytuacji, żeby NFZ nie miał na opłacenie świadczeń. To, co się stało w czasie waszych rządów. Dzisiaj próbujecie udawać kogoś innego niż byliście przed wyborami, także w zakresie obrony narodowej. Tutaj akurat dobrze, że jest jeszcze wicepremier Kosiniak-Kamysz, chociaż też nie wywiązuje się z tego w taki sposób, jak powinien się wywiązywać, bo te wydatki na obronę narodową są niestety niższe. Demontujecie państwo nasz kraj krok po kroku, a dowodem jest również to, że nie chcieliście Centralnego Portu Komunikacyjnego, ustąpiliście wobec sprzeciwu Polaków.
Ale będzie, panie pośle,
ostatnia rzecz, żeby tak lokalnie, no ale nie w takim wymiarze i prawdopodobnie będzie to centralny port, tylko jeden z portów. Mhm. No bo przecież, jak mawiał Rafał Trzaskowski, po co nam lotnisko w Baranowie, skoro mamy lotnisko w Berlinie? I to jest ta ideologia, która wam przyświeca. A lokalnie ja pamiętam wtedy, kiedy jeszcze byłem wojewodą rok temu, w październiku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zielone światło, można powiedzieć, wydając decyzję środowiskową na port kontenerowy w Świnoujściu, minął ponad rok. I zażalenie, nie cała decyzja, nie cały proces badawczy nie zostało rozpoznane przez generalną pani prezydent Świnoujścia, dwóch pseudoorganizacji ekologicznych, jednej niemieckiej, drugiej polskiej, przez ponad rok czasu nie zostało rozpoznane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pod rządami Platformy Obywatelskiej. To znaczy, że dzisiaj właściwie ta inwestycja stoi,
ale już mamy, zdaje
pod wielkim znakiem zapytania.
Decyzję w tej sprawie, że zażalenie zostało odrzucone.
Rok czasu to zajęło. Rok czasu to zajęło. To jest rok stracony, tak jak cały ten rok pod rządami Platformy
To jeszcze, drodzy panowie, bo pani Justyna Jakubowicz-Dziduch, Polskie Stronnictwo Ludowe, tak cierpliwie tutaj słucha i było też parę wątków odnoszących się do PSL-u. Kończąc, podsumowując tę naszą dzisiejszą dyskusję, na ile właśnie i kwestia przyszłości, bezpieczeństwa, ale też gospodarki, potencjalnych sytuacji kryzysowych w gospodarce może wpłynąć na to, jak będą Polacy głosować, w tym wyborcy trzeciej drogi PSL-u.
Jeszcze tak króciutko, panie redaktorze, pozwolę się odnieść do tego, do działań w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba jasno tutaj powiedzieć, że budżet na bezpieczeństwo, na obronność został zdecydowanie zwiększony. Za premiera Kosiniaka-Kamysza mamy zakupiany sprzęt, Apache, samoloty Kasa, modernizujemy armię, wprowadziliśmy bezpieczne Podlasie, w Tarczy Wschód, zmodernizowaliśmy granice i trzeba też tutaj podkreślić, co zastaliśmy. My zastaliśmy po panu Macierewiczu żołnierzy bez wyposażenia zimowego, bez ubrań. Mamy naboje, otrzymaliśmy naboje bez amunicji. Były plany zakupu sprzętu wcześniej. Nikt nie wziął w finansach pod uwagę, że jeżeli się kupuje jakiś sprzęt, to musi mieć hangary, musi mieć sprzęt do tankowania.
To się
całe
zmieni,
zaplecze. No zdecydowanie idzie to w tym kierunku. Po to jest to zwiększenie też budżetu na obronność, żeby całym pakietem objąć całą infrastrukturę i wszystko, co dotyczy obronności, a nie tylko jakichś wycinków, poszczególnych zakupów, które nie są jakby z sobą powiązane.
Pocieszające, że kwestia bezpieczeństwa właściwie nie budzi tu większych kontrowersji. Generalnie można się spierać co do szczegółów, natomiast wszyscy podkreślają to, że to jest sprawa najbardziej istotna. Drodzy Państwo, musimy kończyć niestety. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Posłowie, pan Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość.
To jeszcze może tylko życzenia. Zdrowych, błogosławionych, dobrych świąt, bo to pewnie ostatnia możliwość, żeby złożyć
tyle wydarzy w polityce, że się
wszystkim bez względu na to, jakie mają sympatie polityczne, zdrowych, błogosławionych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Artur Łącki, Platforma Obywatelska, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i również zdrowych i szczęśliwych i rodzinnych świąt wszystkim życzę.
I Justyna Jakubowicz-Dzidduch, Polskie
Stronnictwo
Ludowe.
Dziękuję i również wszystkiego dobrego i niech te święta będą dobrym czasem dla Państwa. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, Piotr Tolko, miłej niedzieli.